Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Pięć zmysłów to wystawa w Muzeum Narodowym, która trwa do 27 listopada. Paweł Kamza.
Nietypowo, bo w muzeum. Czyli pan Jerzy nie będzie zapraszał mnie na kawę, rozumiem. W salach nie wolno pić, chociaż wolno oddychać, wolno wąchać, wolno dotykać, ale nie częstują nas niczym do...
Nawet smakować wolno tutaj przy tej wystawie. Marchewkę, granaty, cytryny. Jest taka sala.
A pan mnie zabrał do sali, gdzie się dotyka zamiast jeść. W niedzielę od rana powinniśmy jeść, panie Jerzy, znowu. Chce pan jakoś wyżej...
Można popić kawę.
Dobrze.
Po wystawie.
Okej. Trzymam pana za słowo. Fotografuję nieustannie i cały czas zastanawiam się, co zrobić, żeby osoby, które nie widzą, mogły moje zdjęcia, no właśnie, nie tylko o nich usłyszeć, ale też móc je dotknąć, przeżyć, dotrzeć do nich. I dlatego bardzo się cieszę, że pan Jerzy zgodził się, abyśmy spotkali się na wystawie, bo ja mam szansę, żeby pan Jerzy mi opowiedział o swoich spotkaniach z dziełem sztuki, to znaczy jak on je odbiera.
Dotykając, może wąchając... Smakując i słuchając. Takie są możliwe tutaj wrażenia na tej wystawie Pięć Zmysłów. Jest również sala poświęcona wzrokowi. Myślę, że przede wszystkim dotyk. To jest najważniejszy zmysł, który jest potrzebny i wykorzystywany, i słuch przez osoby niewidome.
No właśnie, jak to zrobić, żeby osoba niewidoma mogła dotknąć i usłyszeć obraz?
No musi ktoś opowiadać o tym.
No właśnie, i to jest dla mnie największe zdziwienie dzięki spotkaniu z panem Jerzym, ponieważ mnie wydawało się, że kiedy na przykład obraz zrobiłoby się trójwymiarowy, rozmawiałem kiedyś o tym z panem Jerzym, na przykład o zrobieniu fotografii wypukłej, to w tym momencie osoba niewidoma bez pośrednictwa osoby trzeciej, czyli tak jak ja, kiedy staję przed obrazem, czy przed fotografią, czy przed rzeźbą, mogę ją sobie w własny sposób odebrać. I wydawało mi się, że kiedy ona będzie przestrzenna, ten obraz, czy ta fotografia, to w tym momencie pan też będzie mógł ją odebrać bez pośrednictwa jeszcze jednej osoby. A pan mówi, że bardzo ważne jest to, aby do tego obrazu dotrzeć jeszcze przez osobę opowiadającą. I tu odwołuję się do doświadczeń, które miałem przy wystawie Tbilisi tylko dla przyjaciół w Muzeum Etnograficznym, kiedy grupa osób niewidomych z panią Małgosią przyszła na tę wystawę i autorka tekstów do fotografii, Kinga Netman, opowiadała wszystkim zwiedzającym tę wystawę, o czym są zdjęcia. Opowiadała o swoich emocjach związanych z Tbilisi i to podobno było dla tych osób najbardziej ciekawe. Czyli z mojego punktu widzenia fotografa w tym momencie jakby obraz jest czy zdjęcie służy tylko po to, żeby opowiadający przekazał nam swoje emocje. Czyli jest to inny odbiór niż taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni my, kiedy posługujemy się zmysłem wzroku. Bo ja na przykład nienawidzę na wystawach fotograficznych podpisów, opisów i kogokolwiek, kto mi o tym opowiada. Ja chcę stanąć przed tym zdjęciem czy przed obrazem i odebrać je po swojemu. To, co widzę, to jest moje. A jak ktoś mi o tym opowie, to okej, ale pierwsze jest moje widzenie. A w pana spotkaniu ze sztuką, myślę o sztuce dwuwymiarowej, czyli fotografii czy malarstwie, jest inaczej, że pan chce, aby o tą sztukę ktoś panu opowiedział.
Bo jest również audiodeskrypcja, która opisuje, ale bardzo technicznie opisuje taki obraz.
Te opisy są bardzo precyzyjnie zrobione z ogromnym znawstwem i ogromną pracą i za to należy podziękować i chwała wielka Muzeum Narodowemu i organizatorom tej wystawy, ale z tego, co pan mówi, to taki skrupulatny opis historyczno-sztuczny, że tak powiem, nie pomaga panu zbliżyć się do tego obrazu.
Przybliżyć na pewno tak, ale jeśli chodzi o przekaz, komunikat, który ten obraz przekazuje, to jest potrzebna emocja, czyli taki przekaz ludzki.
Czyli najbardziej cenne dla pana jest to, aby móc na tej wystawie spotkać te osoby, dla których te obrazy są w jakikolwiek sposób ważne, czyli mogą przekazać swoje emocje i wtedy spotkanie z nimi pomoże panu do tych obrazów dotrzeć.
Na pewno tak jest.
Czyli na wystawie potrzebni są przewodnicy, opiekunowie, którzy będą chcieli nie tylko osoby kierować od obrazu do obrazu, ale będą chciały podzielić się te osoby swoimi wrażeniami.
Myślę, że takie osoby są potrzebne. Również jest potrzebne urządzenie, które pozwoli osobie niewidomej czy niedowidzącej w sposób samodzielny oglądać to za pomocą audiodeskrypcji, bo i takie osoby na pewno są.
Muzeum zakupiło, czy w każdym razie posiada już urządzenia, które pozwalają osobom niewidomym, ale także widomym słuchać tego, co dzieje się na wystawie, z czego wystawa jest skonstruowana, czyli pierwszy krok jest dokonany i teraz tylko należy mieć nadzieję, że muzeum podczas kolejnych wystaw znajdzie takie osoby, jak nazwaliśmy je, tych opiekunów, którzy będą pomagali i myślę, że to jest bardzo odpowiedzialne i jednocześnie bardzo trudne, I nie zawsze każdy jest przygotowany i gotowy do tego, żeby chcieć opowiadać o swoich wrażeniach związanych z obrazem.
Mogę do muzeum wybrać się z osobami zaprzyjaźnionymi. To nie musi być ktoś z Muzeum Narodowego.
Czasami chcę się pójść do muzeum na przykład samemu. Ja bardzo lubię chodzić do muzeum sam.
I taką szansę Muzeum Narodowe w tej chwili nam daje.
Tak, ponieważ bo spotkaliśmy dwie bardzo miłe panie, które panu wszystko o obrazu Kantora na przykład powiedziały. Także pan go widzi w tej chwili.
Ale mogę również wziąć urządzenie, które mi opowie tak elektronicznie. Jak ten obraz wygląda?
No, kim był Kantor, jak namalował, jaką techniką to namalował, gdzie ten obraz wisi i dlaczego jest bardzo ważny w historii sztuki. Ale i tak spotkanie z tymi bardzo miłymi paniami pozwala panu dopiero do Kantora się zbliżyć, bo tak by pan mógł tylko odwołać się do swojej suchej wiedzy, poznać pełną garść faktów.
A mogę również sztuka dotknąć to są emocje. Ten obraz.
Może pan dotknąć, ale jak sam pan powiedział, dotykanie samego obrazu to jest za mało. Mnie wydawało się, że kiedy zobaczyłem kopię drzwi gnieździeńskich, można je dotknąć, że tak powiem, kawałek po kawałku, że to będzie bardzo interesujące. A pan powiedział, że pan woli, żeby ktoś panu o tych drzwiach najpierw opowiedział, czyli przekazał swoje emocje. Bo sztuka to przecież nie jest sama garść faktów i usadowienie jej w jakiejś tam kręgach, trendach historyczno-sztucznych, ale właśnie emocje. Jeżeli sztuka nie budzi emocji, staje się wyłącznie obiektem muzealnym, a o to nam nie chodzi. Dlatego chodzimy po tej wystawie w towarzystwie miłych pań, które opowiadają panu Jerzemu o każdym obrazie.
Pięć zmysłów, wystawa w Muzeum Narodowym do 27 listopada. Wszystkie osoby niewidome, niedowidzące, ich przyjaciół.
Widzące, wszelkie osoby zapraszamy. Proszę przyjść samemu i korzystać z pań, które w sposób niezwykle czuły, emocjonalny wprowadzają nas w przekaz i treść tej wystawy.
Można również skorzystać z magnetofonu, urządzenia elektronicznego, które też nam to wszystko opowie. Paweł Kamza, dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Profesor Maciej Krawczyński, lekarz, okulista, genetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Czy jaskra jest takim cichym złodziejem wzroku?
Tak często tę chorobę nazywamy, ponieważ w sposób podstępny wiele postaci jaskry rozwija się początkowo bezobjawowo. Jeśli nie są odpowiednio wcześnie wykryte, prowadzą do nieodwracalnych zmian i stopniowej utraty widzenia. W najczęstszej postaci jaskry, tak zwanej jaskrze pierwotnej otwartego kąta, początkowo pacjent nie odczuwa żadnych objawów. Tutaj główna rola diagnostyczna spoczywa na okuliście, który u osób w średnim wieku zgłaszających się z innych przyczyn do okulisty, zwykle w celu dobrania okularów, powinien przeprowadzić przesiewowe badania w kierunku pierwszych objawów jaskry. Te profilaktyczne badania prowadzone przez okulistów do tego właśnie zmierzają, aby odpowiednio wcześnie wykryć rozwijającą się jaskrę w jej wczesnym stadium i zaproponować leczenie. Najczęściej przy odpowiednio wcześnie wykrytej początkowej jaskrze wystarczające jest leczenie farmakologiczne, zazwyczaj ze stosowaniem kropli do oczu. W bardziej zaawansowanych bądź opornych na leczenie stadiach konieczne jest stosowanie zabiegów operacyjnych. Na pewno są to operacje mikrochirurgiczne, wymagające dużego doświadczenia i przeszkolenia w tym zakresie, natomiast dla specjalisty, chirurga, okulisty, który te operacje wykonuje, nie stanowią one jakiegoś wielkiego wyzwania technicznego.
Czy utrata wzroku na skutek jaskry jest to proces odwracalny?
Jeżeli dojdzie do tak zwanej jaskry dokonanej, czyli bardzo zaawansowanych zmian, w efekcie których zniszczeniu ulega nerw wzrokowy, wówczas leczenie takiego stanu jest praktycznie niemożliwe. Bo nawet jeśli dojdzie do wyleczenia samej jaskry, to nie jesteśmy w stanie wyleczyć zniszczonego już przez jaskrę nerwu wzrokowego. Implanty stosowane są jako jedna z metod leczenia operacyjnego. Istnieją tak zwane operacje przetokowe, w których nie stosuje się implantów, a jedynie wytwarza sztuczne połączenia w obrębie oka, aby łatwiej z oka odpływał płyn. Jest to tak zwana trabekulektomia. Coraz częściej jednak stosuje się również wszczepiane do oka implanty, które ułatwiają odpływ płynu. Niestety są one stosunkowo drogie i w Polsce stosunkowo rzadko używane. Oczywiście, tak jak powiedziałem już wcześniej, jeżeli doszło do utraty wzroku i mamy jaskrę dokonaną, to nawet leczenie operacyjne z użyciem implantów wzroku przywrócić nie może. My leczymy jaskrę, starając się zachować to, w widzeniu, czego ona jeszcze nie zniszczyła. Jeżeli zniszczenia nerwu wzrokowego są całkowite, dokonane, wówczas żadne leczenie, nawet wszczepienie implantu wzroku nie może przywrócić.
Czy jakaś przyszłość obiecująca jest dla tych osób, które straciły wzrok na skutek jaskry?
Wydaje się, że na najbliższe lata trudno o czymś takim myśleć, natomiast na odleglejszą przyszłość raczej należy myśleć o osiągnięciach współczesnej elektroniki niż współczesnej medycyny, bo musimy tutaj zastąpić przekazywanie bodźców wzrokowych z oka do mózgu poprzez wprowadzenie jakiejś sztucznej drogi umożliwiającej przesyłanie takich sygnałów, które by zastąpiły nerw wzrokowy po prostu. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to technicznie bardzo trudne do wykonania. Na pewno jakieś światełko w tunelu w postaci eksperymentów wykonywanych i opisywanych w piśmiennictwie jest, ale konkretnej perspektywy na pewno nie ma.
Czy genetyka jest w stanie w tym pomóc?
Genetyka tak, ale znowu nie w postaciach, w których doszło do utraty widzenia i jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego. We wczesnych stadiach tak, kiedy możemy drogą terapii genowej udoskonalać funkcję oka i chronić przed rozwinięciem się powikłań jaskry. Jeśli chodzi o jaskrę, to przede wszystkim nie można jej zaniedbać. Wykrycie jakiejkolwiek postaci jaskry, czy wysunięcie podejrzenia, że taka jaskra istnieje, powinna skłaniać do pilnego wykonania wszechstronnych badań okulistycznych i upewnienia się, czy ta choroba rzeczywiście ma miejsce, w jakim stopniu jest zaawansowana i na jakie leki najlepiej reaguje. Wczesne jej wykrycie, szybkie zastosowanie leczenia pozwala uniknąć jej powikłań i pozwala zachować widzenie.
Profesor Maciej Krawczyński, lekarz okulista, genetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.